Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś Krzysztof Kolanek, główny analityk rynku finansowych i gospodarki portalu Bankier.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Masakra, zawał, rzeź, czarny poniedziałek. To słyszeliśmy wczoraj w mediach po notowaniach na światowych giełdach, które lawinowo spadały. Mocno spadły także dwa główne indeksy na warszawskiej giełdzie. To efekt decyzji Trumpa w sprawie nałożenia ceł na produkty z większości państw świata. Czy obecna sytuacja na światowych giełdach, panie Krzysztofie, przypomina reakcję rynków na pandemię, czy też konflikt w Ukrainie?
Zacznijmy od tego, że zobaczymy tylko na skalę spadków, czy to na GPW, czy na Wall Street w poniedziałek, no to w piątek spadliśmy zdecydowanie mocniej, w czwartek też spadliśmy mocniej. To, że rynek spada czasem nawet po kilka procent dziennie, to na rynkach finansowych nie jest nic nadzwyczajnego, to się zdarza co parę lat.
I reakcja
natomiast zmienność, skala zmienności tego, co się dzieje, jak rynek jest rozemocjonowany i spanikowany, to jest coś, czego ja przynajmniej nie widziałem ani podczas covidowego krachu w marcu 2020, ani po Brexicie w 2016, ani nawet podczas wielkiego kryzysu finansowego w 2008 roku. Mieliśmy wczoraj taką sytuację, że sesja w Stanach zaczęła się praktycznie na minus 5. Minus 5 to jest na dużym rynku, dojrzałem rynku akcji, apokalipsa. To się zdarza, no raz na parę lat się taka apokalipsa zdarza. Po czym wyszedł jakiś tam doradca prezydenta Trumpa i powiedział, no, że prezydent Trump rozważa 90-dniowe moratoria na te cła. No i rynek z minus 5 wyskoczył na plus 3 w ciągu minut. Po czym poszło dementi tej informacji i spadliśmy na minus 2 z powrotem. Więc to są dzikie ruchy, które są pewnie też potęgowane przez ten cały handel algorytmiczny. No doszło do tego, że warszawska giełda zawiesiła na godzinę handel.
Pytanie, to właściwa była decyzja?
Oficjalne i też nieoficjalne tłumaczenie giełdy było takie, że obawiano się, czy nasz system transakcyjny wytrzyma. Więc wydaje mi się, że nie wytrzyma zmienności. Nawet nie przepływu zleceń, bo ten też oczywiście był ponadnormatywnie duży. Był trzykrotnie, czterokrotnie większy od średniej. A wydaje mi się, że jeżeli było takie ryzyko, to wstrzymanie handlu było właściwą decyzją. Nic takiego wielkiego się nie stało, natomiast no, gdyby ten system nam się wykrzaczył, no to byłoby bardzo źle.
Czy decyzja Trumpa może drastycznie zmienić krajobraz światowego handlu? Co to oznacza dla nas, dla naszych portfelów?
Znaczy, trudno mówić tak naprawdę o jakichś decyzjach, ponieważ te się potrafią zmienić w ciągu doby kilkukrotnie, więc
czyli
tak na dobrą sprawę nie wiemy, na czym stoimy.
Donald Trump stanie i okaże się, że inną decyzję podejmie i rynki, giełdy będą wariować. Tak może się wydarzyć?
Tak, i ten celny rollercoaster
naszego czasu
trwa.
Oczywiście.
Równie dobrze możemy za 24 godziny zobaczyć plus 5, plus 6% na światowych indeksach, jak i minus 5 i minus 6. I tak naprawdę nikt nie wie, jak to będzie. Rynek jest rządzony przez emocje. Te emocje wynikają z tego, że jest olbrzymia niepewność, właśnie o czym wspomnieliśmy. Przecież tak naprawdę to już trwa od lutego. Najpierw dotyczyło to tylko Kanady i Meksyku, więc reszta świata
też były
trochę
na początku
była
zapowiedzi, a nie konkretne decyzje.
To w ogóle jest zabawne, bo tak naprawdę prezydent Trump robi dokładnie to, co obiecał w kampanii wyborczej. Obiecał 60% cła na Chiny i faktycznie są one niemal 60%, czy też mają być. Obiecał 20-25% ceł na inne kraje i są te cła, więc rynek i chyba wszyscy obserwatorzy i tak jak my tutaj w Polsce jesteśmy zszokowani, gdy polityk po wyborach robi to, co obiecał, a nie to, co zwykle robią politycy. Więc dlatego rynek jest w szoku, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że mówiąc już to trochę poważniej, rynek, jednak inwestorzy uczą się, przynajmniej niektórzy, uczą się historii, pamiętają rok 1930 i niesławną amerykańską ustawę Smoota-Hawley'a, która nałożyła no właśnie 20-30% cła na cały import do Stanów Zjednoczonych. I to wydarzenie, ta ustawa tak naprawdę spowodowała wielką depresję, całe nieszczęścia lat 30. i tak dalej. I trochę się chyba obawiamy powtórki tego, że gdyby te cła zostały w takiej wysokości, już inne kraje odpowiedzą. Na razie trwają negocjacje. Ja tą wielką tablicę celno-mojżeszową bym traktował jako pierwszą propozycję negocjacyjną. To jak na arabskim bazarze, że dostajemy ofertę kompletnie nieakceptowalną, no ale to jest takie zaproszenie do negocjacji. Myślę, że to zaproszenie do negocjacji zostało rzucone. I wszyscy liczą chyba na rynkach na to, że to się jednak rozejdzie po kościach, że to nie będzie 30, 40, 60%.
Unia Europejska jest... zaproponowała Stanom Zjednoczonym całkowicie zwolnienie z ceł towarów przemysłowych.
Sprytny
na
ruch,
nie pójdzie
sprytny
raczej
ruch,
Trump,
bo to nie chodzi o wysokość ceł, natomiast to też akurat prezydent Trump słusznie, jego administracja słusznie podnosi kwestię tego, że problemem nie są cła, tylko bariery pozataryfowe, czyli pozacelne. Bo jeżeli
mówi
sobie
otwarcie
spojrzymy,
okradacie Amerykanów na wszelkie możliwe sposoby, to w kierunku. No,
równie dobrze można powiedzieć, że to Amerykanie okradają nas, bo pozbawiają nas cennych, wartościowych towarów, a w zamian dają nam bezwartościowe świstki papieru z wydrukowanymi podobiznami martwych prezydentów. Ba, żeby przynajmniej ten papier dawali. Oni kupują na zeszyt, że oni się zadłużają.
Mocne słowa, panie Krzysztofie.
Sam rząd federalny się zadłuża na ponad bilion dolarów rocznie i może to robić tylko dlatego, że jest gestorem globalnej waluty rezerwowej, czyli dolara. Natomiast wracając jeszcze do analogii historycznej. Myśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat żyli w świecie, gdzie rósł mniej lub bardziej wolny handel międzynarodowy, gdzie te łańcuchy dostaw robiły się globalne, że samochód sprzedawany w Polsce na przykład, jego części mogą pochodzić z kilkudziesięciu krajów. I te cła były niskie. One wynosiły średnio ważona tam stawka celna, to było niskie kilka procent. Więc jeżeli mówimy o cłach rzędu 20-30, są cła absolutnie zaporowe. Nikt nie będzie sprzedawał do takiego kraju po takich cenach, no bo to się po prostu nie opłaca. I teraz pytanie, czy te wszystkie towary na przykład z Chin popłyną, które nie popłyną do Stanów, to co się z nimi stanie? No one popłyną na inne rynki, na przykład do Europy, bo one już są wyprodukowane. I co się wtedy może stać? No i może się stać tak, że Unia Europejska broniąc swoich producentów, a nie żadnego rynku. Rynek lubi tanie towary, konsumenci lubią tanie towary. Unia broniąc swoich producentów prowadzi cła na Chiny. I mamy światową wojnę handlową i tego rynek się obawia.
Mm-hmm. Co podrożeje, panie Krzysztofie?
A na razie widzimy, co tanieje. Na razie widzimy, co tanieje. Bardzo mocno tanieją akcje, o czym już rozmawialiśmy. I druga rzecz, o której nie rozmawialiśmy, mocno potaniała ropa naftowa. A i w ślad za nią paliwa. Problem w tym, że niestety potaniał też polski złoty. A który raz, że oberwał rykoszetem ten całego konfliktu handlowego, ale drugi raz, że oberwał od takiego drugiego nieprzewidywalnego pana, którego mamy, czyli od prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. A który także w czwartek, parę godzin przed tą słynną konferencją Donalda Trumpa, zmienił zdanie i na koniec konferencji rzucił sobie, a tak w ogóle to chcemy ściąć stopy procentowe. Gdzie przez poprzednie pół roku powtarzał, nie, w tym roku w ogóle nie będziemy cieli.
No i... Jastrzębia zamienił się w gołębie, jak to powiedział.
Tak, stoję przed wami jako gołąb na czele gołębi i to była taka urocza trawestacja własnej wypowiedzi z marca 2022 roku, po tym, gdzie wojska rosyjskie stały pod Kijowem, wtedy było przychodzę do was jako jastrząb na czele gołębi. Jastrząb, czyli ktoś, kto się rozprawi z inflacją, bronić waluty i tak dalej. Gołąb generalnie inflację ma w głębokim poważaniu, walutę również. No i zapowiedzi cięć stóp procentowych tak naprawdę 50 punktów w tym roku, 50 w następnym. Oczywiście to jest autorska projekcja prezesa Glapińskiego, no bo on jest jednak jednym z 10 głosujących. Oczywiście jego głos rozstrzyga remisy, ale jednak jest jednym z 10 tylko. No to jest tak naprawdę coś, czego rynek oczekiwał. Rynek nie za bardzo wierzył w te deklaracje, że w tym roku stopy nie zmienią. Spodziewano się jednej, dwóch, 25-punktowych obniżek, więc to aż tak dużo nam tak naprawdę nie zmienia. No ale sytuacja globalna była taka, że każda taka negatywna wiadomość zdołowała nam notowania banków, giełdy i złotego.
Jak to teraz będzie miało się do ceł nałożonych? Czy jedno z drugim będzie miało coś wspólnego? Czy jednak pan prezes Glapiński Narodowego Banku Polskiego jednak przystanie i powie, że nie mam obniżania w tym momencie stóp procentowych? Zmieni swoją decyzję na ten moment.
Ja bym rozpatrywał inaczej.
Bo członkowie
mówiąc
Rady
tak, patrząc...
Pieniężnej mówią, że w lipcu wakacje czekają nas obniżenia.
No, poczekamy, zobaczymy, powiedzmy tak.
Już to słyszeliśmy, te zapowiedzi.
Różne rzeczy słyszeliśmy, które się później nie materializowały, skoro drogą materializowały się takich, których nie słyszeliśmy, bo na przykład przed cięciem we wrześniu 2023 absolutnie nikt nas nie ostrzegał. Ja bym rozpatrywał to jednak, powiem tak, z danych makroekonomicznych z Polski od marca, od połowy marca, jak była poprzednia posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, konferencja i projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, ta projekcja nie wskazywała na możliwość jakiejkolwiek obniżki stóp procentowych, a nawet podwyżkę by uzasadniła, powiem tak, no bo inflacja przez 2 lata nie wraca do celu, no to powinniśmy podnieść. Mhm. Ona nie uzasadniała obniżki i w danych makro nic takiego się nie wydarzyło przez ostatnie 3-4 tygodnie, które by tą obniżkę przybliżały. Więc rzeczywiście wpływ mogą tutaj mieć wojny celne. No pamiętajmy, że wojny celne prowadzą do wojen walutowych i w drugą stronę. Mhm. Więc może się okazać, że banki centralne poza Stanami Zjednoczonymi przyspieszą obniżki stóp procentowych, te obniżki, które trwają już od roku, po to, aby osłabić krajowe waluty i zwiększyć konkurencyjność cenową, no, w nieuczciwy sposób, powiedzmy sobie, własnego eksportu. Także te wojny walutowe, czyli obniżki stóp procentowych i dążenie do jak największego zeszmacenia własnych walut krajowych, mogą być odpowiedzią na cła nałożone przez administrację Trumpa.
To kiedy pan jako ekspert dałby odetchnąć kredytobiorcom?
Powiem tak, ja uważam, że stopy procentowe powinien kształtować rynek, a nie grupa mędrców w banku centralnym. Powiem tak, jeżeli byłbym...
Bo pytania pojawiają się o polityczność
banku centralnego. Może inaczej, jeśli byłbym w takim politycznym ciele...
Czy reakcja jego jest słuszna i czy nie działa pod presją polityczną?
Oczywiście, że działa pod presją polityczną. Presja
ale
polityczna...
mówi się jako niezależny bank polski.
Znaczy inaczej, istnienie presji politycznej jest obiektywnym faktem. I tu nie ma co dyskutować. Jeżeli kandydaci od lewa do prawa żądają obniżek stóp procentowych, to jest to presja polityczna wywierana na niezależny bank centralny. Koniec kropka.
I to zawsze ze strony politycznej.
Natomiast
tak było.
Gdybym był szefem, czy może zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, to przy obecnej projekcji inflacyjnej, przy obecnym poziomie inflacji, przecież mamy od 4,9, to jest 2 razy cel inflacyjny, 2,5%, no to ja nie widzę przesłanek do obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Pewnie gdy ta projekcja się zmieni, gdy pokaże się, że procesy, które zaczęły rzeczywiście zachodzić w gospodarce, wskażą, że ta inflacja będzie niższa niż się wydaje teraz, że będzie, no to wtedy bym się zastanowił. Ale na ten moment ja tego nie widzę. Może ludzie w Radzie Polityki Pieniężnej mają lepsze analizy, lepsze dane, mają na bieżąco dostęp do raportów i analiz analityków NBP-u. Może widzą coś więcej. No natomiast my tutaj ekonomiści, którzy patrzymy na to, co jest ogólnodostępne, tego za bardzo nie widzimy. Oczywiście to jest też kwestia, co się stanie z cenami energii po wyborach. I tego to już nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Czy my zdusimy inflację?
No powiem
patrzę
tak.
Na tą sytuację także rynkową, to co się zdarzało, mówi pan także o cenach energii.
Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje od tak naprawdę 6 lat, to inflacja jest poza kontrolą banku centralnego. Ona właściwie przez 6 lat, z wyjątkiem tam 2 miesięcy, jest cały czas powyżej celu.
Tak.
Jeśli spojrzymy na inflację bazową, czyli to, co każdy bankier centralny mówi, słuchajcie, nie patrzcie na ten szeroki wskaźnik, no bo na ceny ropy, energii czy żywności my nie mamy większego wpływu. Okej, niech wam będzie. No to spójrzmy na inflację bazową. To ona ostatni raz w celu była jesienią 2019 roku. Więc to jest problem przed taryfami Trumpa. To jest problem, który był przed covidowymi lockdownami. To był problem, który był przed wojną rosyjsko-ukraińską. Tak naprawdę sami go sobie wyhodowaliśmy i sami go trzymamy. I jak rozmawiam z przedstawicielami, czy też słucham przedstawicieli banku centralnego, oni przyznają wprost, tak, my tolerujemy wyższą inflację, ponieważ uważamy, że gdybyśmy ją zdusili szybciej, co oczywiście mówią, możemy zrobić, to wykończymy rynek pracy i doprowadzimy do skokowego wzrostu bezrobocia. Taka jest oficjalna alternatywa. Natomiast pytanie, czy ona jest prawdziwa.
A zdaniem pana prawdziwa?
Moim zdaniem nie. Przy takiej demografii 20% bezrobocie możemy zapomnieć. Przecież my tracimy 200 tysięcy ludzi z rynku pracy co roku.
Dostrzega pan, że ceny w sklepach rosną? Czy to oznacza, że czekają nas znów najdroższe święta wielkanocne? Choć, jak wiemy, od wielu lat konsumenci wydają więcej pieniędzy na te zimowe święta Bożego Narodzenia.
To znaczy każdy, kto chodzi do sklepów, chyba widzą, że ta tendencja jest raczej wzrostowa, zwłaszcza w sklepach.
Co my dzisiaj kupujemy za 50 zł, panie Krzysztofie? Zaledwie parę produktów.
Pojawiły się takie żarty, że znacząco wzrosła siła fizyczna konsumenta, ponieważ kiedyś trzeba było 2 ludzi, aby unieść zakupy za 300 zł. Teraz 1 człowiek sobie spokojnie poradzi. Natomiast, mówiąc poważnie, cały czas ceny rosną. Patrząc na ostatnie szczegółowe dane, ponieważ mieliśmy zmianę koszyka inflacyjnego i nie mieliśmy takich pełnych danych za luty i marzec, ostatnie pełne są za styczeń, to żywność podrożała w styczniu o 3% względem grudnia i aż 6,7% rok do roku. To jest dużo, ale pamiętajmy, co w tym jest, że w tym jest 5% VAT-u, który był zero, czyli miałem po 5 punktów procentowych podwyżkę VAT-u na nieprzetworzoną żywność. Więc sporą część tego wzrostu to jest tak naprawdę VAT, który został podniesiony, będzie rok. 1 kwietnia i sieci handlowe, sprzedawcy powoli nam ten VAT wrzucali w ceny. Nie zrobili tego pierwszego dnia, tylko rozłożyli to na kilka miesięcy. Natomiast no jeżeli oczywiście no mamy takie tak zwane inflacyjne hity, no to słynne masło 26,5% rok do roku. Soki, się nie mówi o sokach, 13%. Drób 10, pieczywo, jaja, owoce ponad w okolicach 7% wzrostu.
Z tymi jajami to też kwestia Stanów Zjednoczonych i tych kurek niosek.
Tak, no to jest kwestia szoku podażowego, prawda, tych chorób ptaków, które nam wybijają kury, natomiast no...
Tak, pojawiła to jakby, się propozycja.
Tak, natomiast no, nie wybija nic nam młynów czy zboża, a pieczywo plus 7%. No, pamiętajmy, że w cenach żywności tak naprawdę to nie jest tylko cena samych płodów rolnych na przykład, ale tam jest bardzo dużo pracy i przede wszystkim energii. Energię w Europie mamy horrendalnie drogą za sprawą polityki energetycznej czy klimatycznej Unii Europejskiej. I nie zapowiada się, aby ona miała ulec zmianie, więc no to tutaj to będzie nam napędzać ceny żywności. No na osłodę mogę powiedzieć, że cukier minus 36%, prawda, który wcześniej
czyli babki drożał. Wielkanocne będą się piec. Ale jaja stają się towarem luksusowym.
Masło, mięso powoli stają się towarami luksusowymi. No to nie jest
ale
to przypadek.
Ale cieszymy się, że na stacjach paliw zapłacimy trochę mniej.
No właśnie nie do końca,
chwilowo?
Bo cały efekt spadku cen paliw i ropy naftowej globalnie u nas jest zniwelowany przez osłabienie złotego. Przecież kurs euro nam podskoczył z gdzieś 4,17 do 4,30 tak naprawdę w ciągu trzech dni roboczych, więc to jest bardzo poważne osłabienie złotego no, za sprawą panów Trumpa i Glapińskiego jednak.
Coraz częściej, panie Krzysztofie, słyszymy o widmie wojny. Szkolenia wojskowe, plecaki bezpieczeństwa, wiceszef MSWiA mówi, żebyśmy mieli w swoich domach gotówkę, kilka tysięcy złotych nawet. Czy bezpiecznie dzisiaj, zdaniem pana, trzymać pieniądze w domach, czy może w banku? Co na wypadek takiego konfliktu zbrojnego? Co by pan poradził nam?
To znaczy, to jest tak naprawdę bardzo głębokie zagadnienie. Po pierwsze jest moja pierwsza taka myśl, że wojna rosyjsko-ukraińska taka regularna trwa 3 lata i nagle politykom i mediom się teraz przypomniało, że jest wojna i trzeba być przygotowanym. Przepraszam, a co oni wszyscy robili przez poprzednie 3 lata? Druga rzecz, że to jeżeli chodzi o pieniądze, sprawa jest bardzo złożona, bo to kwestia jakie pieniądze, jakiej wielkości, prawda? Czy mówimy, jedna rzecz to są nasze oszczędności życiowe, nasz majątek, który od lat powtarzam, że powinniśmy być zdywersyfikowani geograficznie, trzymać w różnych klasach aktywów i w różnych krajach, w akcjach, nie wiem, amerykańskich, europejskich, japońskich na przykład. No i pytanie, czy przez polskiego brokera, czy też część nie przez brokera zagranicznego, bo no, na Ukrainie ten system finansowy przetrwał całkiem nieźle, jak na razie tą wojnę, ale nie wiadomo jak będzie u nas, gdyby na przykład ktoś zajął Warszawę albo zrzucił tam atomówkę. Więc warto na pewno mieć gotówkę w domu, to jest oczywiste, bo chociażby wystarczy zwykły
złoty,
blackout.
Dolary? Euro?
No, jeżeli chcemy zostać w kraju, no to jakieś tam polskie złote, to raczej na wypadek jakichś, nie wiem, na przykład nie wiem, powodzi czy awarii sieci energetycznej, no gdzie tylko gotówką zapłacimy, bo terminale padną. Jeżeli ma być to wojna i planujemy ucieczkę z kraju, to oczywiście musi to być tak zwana twarda waluta, no przede wszystkim euro i dolary, ale też nie w jakichś wielkich ilościach, tylko pozwalających przeżyć te kilka dni, kilka tygodni. I opuścić kraj. W polskich warunkach korona czeska właściwie, dlaczego? We wrocławskich warunkach, dlaczego nie? Najbliższe bezpieczne miejsce powiedzmy. Natomiast jeżeli mówimy o przeniesieniu dużej części majątku, no to pozostają złoto, diamenty, kryptowaluty być może. Przecież ich nie musimy mieć nawet fizycznie przy sobie. Wystarczy, że mamy klucze do naszego portfela. Jak ktoś może zapamiętać, jak nie to przenieść na kartce czy na pendrive, no to nie wzbudzi podejrzeń.
Czytałam, że warto mieć także księgę wieczystą przy sobie.
No, z nieruchomością nie uciekniemy, więc jeżeli mamy uciekać z kraju, to nie bardzo wiem, po
lepiej
co nam ta księga wieczysta. I też pamiętajmy, że mamy doświadczenia II wojny światowej, przesiedleń i tak dalej. Co z tego? Mogłem sobie mieć księgę wieczystej nieruchomości pod Lwowem czy Wilnem i co mi na to?
Panie Krzysztofie, musimy kończyć naszą rozmowę. Co nas czeka w koniunkturze gospodarczej w najbliższym czasie? Dalej zawirowania, szaleństwo na giełdzie?
Nie da się przewidzieć tego, co będzie dzisiaj czy jutro, a co dopiero, co będzie w następnych tygodniach i miesiącach. Jest to kompletna nieprzewidywalność. No, tydzień temu bym powiedział, że no, rozkręca nam się to ożywienie gospodarcze. Teraz już nie położyłbym złamanego grosza na tą prognozę.
A coś takiego pozytywnego kończąc?
No pozytywnego, no było, no jeżeli ktoś ma gotówkę, no to ma w tej chwili tańsze akcje. Być może będą jeszcze tańsze, jeśli sytuacja się pogorszy. Mieliśmy wspomniany spadek cen paliw, to są pozytywne rzeczy. Jeśli ktoś trzymał złoto w ramach swojego portfela inwestycyjnego, no to przez ostatnie 5 lat jest świetnie zarobiony.
Krzysztof Kolany, główny analityk rynków finansowych i gospodarki portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego dnia, życzymy słonecznego.
Dziękuję, do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.